Podczas tej sesji przechodzimy do 10 poselstwa. Tytuł brzmi Prowadzić pobożne życie. Księga Przysłów jest księgą pełną zasad dotyczących właściwego ludzkiego życia. Ale jako wierzący w Chrystusa musimy zdać sobie sprawę z tego, że oprócz ludzkiego życia, które przyjęliśmy od naszych rodziców, przyjęliśmy także boskie życie od Boga. Poprzez odrodzenie przyjęliśmy inne życie. I jesteśmy odnawiani przez to życie Boga, aby stać się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Jednak bez względu na to, jak nowi lub przez jak wiele odnowienia musimy przejść, nie możemy zapominać, że wciąż żyjemy naszym ludzkim życiem. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy żyć naszym upadłym ludzkim życiem, ale w swoim odkupieniu zakończył, ukrzyżował nasze upadłe życie, naszego starego człowieka. To jest naturalne życie. Potem zmartwychwstaniu wyniósł na wyższy poziom stworzone przez siebie ludzkie życie. Tak więc dla nowotestamentowych wierzących jest to zamiarem Boga, abyśmy w tym ludzkim życiu przejawiali boskie życie, nie życie upadłego ludzkiego życia, ale wskrzeszonego, wyniesionego na wyższy poziom. W Galacjan 2:20 Paweł mówi: z Chrystusem zostałem ukrzyżowany i już nie ja żyję, lecz Chrystus. Ale nie zatrzymał się tutaj. Nie powiedział, że teraz Chrystus żyje zamiast Niego w Jego zastępstwie. Mówi raczej, że teraz Chrystus żyje w Nim. Tak więc z jednej strony ja, pierwsze ja, które odnosi się do naszego upadłego, naturalnego człowieka, to ja zostało ukrzyżowane z Chrystusem. Teraz nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Słowo mnie odnosi się do tego, który żył Chrystusa. Odnosi się ono do stworzonego przez Boga, ale zmartwychwstałego, wyniesionego na wyższy poziom ludzkiego życia. Gdy więc przechodzimy do Księgi Przysłów, nie jesteśmy tutaj po to, aby nauczyć się zasad, aby się poprawić, aby doskonalić nasze naturalne ludzkie życie. Wielu ludzi, nawet niewierzący, cenią Księgę Przysłów, ponieważ zawarte są w niej słowa mądrości, aby poprawić ich naturalne ludzkie życie. Ale my, wierzący w Chrystusa, nowe stworzenie, nie jesteśmy tutaj, aby wydoskonalić nasze upadłe, naturalne ludzkie życie. Musimy o tym pamiętać. Z jednej strony wiemy, że gdy zostaliśmy zbawieni, Bóg nie zabiera nas spośród ludzkości. Wciąż prowadzimy ludzkie życie. Pozwala nam wciąż żyć tym ludzkim życiem. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że zamiarem Boga dla nas jest to, abyśmy żyli w stworzonym przez Boga, chociaż odrodzonym, zmartwychwstałym ludzkim życiu, nowym życiem, boskim życiem Boga, jako nowy człowiek. Pomoc możemy znaleźć w Księdze Przysłów, nie po to, aby poprawić lub wydoskonalić naturalne, upadłe ludzkie życie, ale aby wydoskonalić to zmartwychwstałe ludzkie życie, abyśmy żyli na ziemi właściwym, pobożnym życiem, życiem Boga człowieka. W tym poselstwie przechodzimy do sprawy prowadzenia pobożnego życia. Czym jest pobożne życie? Pobożne życie nie jest życiem religijnym. Nie jest to nawet duchowe życie. Pobożne życie jest podobne do Boga. Jest życiem wyrażającym Boga. Paweł w 1 Tymoteusza 3,16 powiedział: wielka jest tajemnica pobożności, ten, który był ujawniony w ciele. Prowadzić pobożne życie jest równoznaczne z powiedzeniem prowadzić życie pobożności. Pobożność to nie jest bycie nabożnym, to nie jest spacerowanie bez pośpiechu, to nie jakiś religijny sposób bycia, zachowania. Pobożne życie, życie pobożności, to życie, które wyraża Boga. Powiem nawet, że duchowe życie niekoniecznie musi być pobożnym życiem. Ktoś może twierdzić, że jest duchowy. Być może wiele się modli, dużo czyta Biblii, ma wiele społeczności z Bogiem, ale może wcale nie żyć życiem, które wyraża Boga. Tak więc w tym poselstwie chcemy zwrócić uwagę na ten szczególny rodzaj życia. Uczymy się tych wielu cennych zasad w Księdze Przysłów. Musimy pamiętać, że nie są one dla nas po to, aby doskonalić nasze naturalne ludzkie życie, ale aby wydoskonalić nowe, boskie życie w nas jako jednego człowieka, jako nowe stworzenie. I musimy uczyć się, jak prowadzić pobożne życie, życie, które wyraża Boga. Na podstawie Księgi Przysłów możemy wskazać na 5 spraw lub 5 rzeczy, które są kluczowe, aby prowadzić takie pobożne życie. Są bardzo bogate, bardzo oświecające, a także bardzo praktyczne. Pierwsza rzecz jest wymieniona w Księdze Przysłów 29:18, punkt pierwszy rzymski. Gdzie nie ma wizji, lud się rozprzęga. Po pierwsze, aby prowadzić pobożne życie lub życie pobożności, musimy mieć wizję. Bez wizji nie możesz prowadzić pobożnego życia, życia, które wyraża Boga. Pomyślcie o Szawle z Tarsu. Zanim się nawrócił, był gorliwym faryzeuszem, wyszkolonym pod rygorem u najlepszego nauczyciela Gamaliela. Był żarliwy, był gorliwy, aby realizować tradycję swoich ojców. I prawdziwie myślał, że służył Bogu całkowicie, całym sercem, nie zdając sobie sprawy z tego, że służył zaledwie tradycji. Służył jakiejś religii. Był całkowicie ślepy. Aż w dniu, w którym był w drodze do Damaszku, zaświeciło na niego światło z nieba. Powaliło go i uczyniło ślepym. I wtedy ujrzał niebiańską wizję powszechnego Jezusa, głowę Jego ciała. Od tego czasu zaczął prowadzić życie które jest pod działaniem wizji. Jak powiedział nam w liście do Filipian lub Galacjan, upodobało się Bogu objawić swego Syna we mnie. Wizja została w Niego przekazana. Coś zobaczył. Nie żył zaledwie w sposób rutynowy, w wierności, realizując jakiś rodzaj tradycji. Zobaczył wizję wspaniałej osoby. Chrystus został w nim objawiony. I zaczął żyć w inny sposób. I powiedział w liście do Filipian, zgodnie z moim żarliwym oczekiwaniem i nadzieją, pragnę, żeby w niczym nie być zawstydzonym, ale że we wszystkich rzeczach Chrystus będzie powiększony w Jego ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla Niego bowiem żyć to Chrystus. Będąc pod działaniem takiej wizji, zaczął żyć Chrystusa, nawet Go powiększać. A w Biblii wizja oznacza niezwykłą scenerię. Odnosi się do szczególnego widzenia, chwalebnego i wewnętrznego, i do duchowej scenerii, jaką widzimy, pochodzącą od Boga. Takiego spektakularnego widoku nigdy nie zdołasz zapomnieć. To tak, jakby obcokrajowiec przybył do Ameryki i odwiedził Anaheim, poszedł do Disneylandu, najszczęśliwszego miejsca na Ziemi, i zobaczył to. Przybył z miejsca, w którym nie było niczego podobnego do tego, i zobaczył te wspaniałe rzeczy. Mimo, że są tu wszystkie rodzaje postaci, i myszka Mickey, kaczor Donald, cóż, zobaczył te wszystkie rzeczy. Ujrzał wizję, fizyczną wizję, której nigdy nie zapomni. Cóż, wizja, ale mówimy tu o czymś duchowym, którą musimy zobaczyć, pochwyci nas. Być może nie jesteś w stanie pamiętać wszystkich szczegółów, ale nie możesz się zaprzeć, że zobaczyłeś wizję, która cię pochwyciła, chwalebną, wewnętrzną wizję. B. Aby mieć wizję, potrzebujemy objawienia, światła i wzroku. Co składa się na wizję? Te trzy składniki. Pierwszy, przedmiot musi być nienakryty. To właśnie objawienie oznacza. Musi być odsłonięte. A wraz z tym musi być też światło. Jeśli rzeczy są niezasłonięte, ale jesteśmy w ciemnym pokoju, nie możemy zobaczyć wizji. A ponadto musisz mieć właściwy wzrok. Jeśli jesteś ślepy, nawet będąc w jasnym pokoju, gdzie wszystko jest odsłonięte, wciąż nic nie zobaczysz. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan Paweł, gdy przeszedł do kwestii Kościoła jako ciała Chrystusa, który jest wspaniałą scenerią tego, co Bóg chce przedstawić swemu ludowi, modlił się, aby Bóg nam dał ducha mądrości i objawienia, aby oświecił oczy naszego serca. Wszystkie zasłony muszą być zdjęte. Musi być światło i musi nam być dany wzrok. Bóg musi z nas usunąć zasłonę, abyśmy zobaczyli wizję. C. Niebiańska wizja rządzi nami, ogranicza nas, kontroluje, kieruje nami, ocala nas, radykalnie zmienia, zachowuje prawdziwe jedności i dodaje śmiałości, byśmy szli naprzód. Święci, jeśli w tych dniach, a szczególnie w tych ostatnich dniach, mamy podążać w odzyskiwaniu Pana, prowadzić życie pobożności w tym bezbożnym wieku, musi rządzić nami wizja. Jeśli nie mamy silnej wizji, która nami rządzi, bardzo łatwo jest poruszać się z nurtem tego wieku. Nie wiem, jak się czujecie. Nurt dzisiejszego wieku jest tak silny. Wielu, zwłaszcza młodsze pokolenie, młodzi pracujący święci, jesteście w tym zaawansowanym technicznie świecie, podłączeni i zaangażowani w media społecznościowe i te wszystkie rzeczy. Wszystkimi tymi rzeczami byliście bombardowani każdego dnia. Potrzebujecie niebiańskiej wizji, która by was kontrolowała, ograniczała, kierowała wami. Pańskie odzyskiwanie to wąska ścieżka. Jak Pan mówi, ścieśniona jest droga, która prowadzi do życia, wąska brama. Nie jest łatwo obrać tę drogę. Ale chwała Panu, jesteśmy tutaj, obieramy tę drogę, ponieważ jest tutaj wizja, która nami kieruje, która nas pobudza, która nas rewolucjonizuje i zachowuje przez wszystkie te lata. Dzięki Panu za to, ale święci, bez takiej wizji bardzo łatwo jest nam być niedbałym, żyć tak jak wszyscy materialiści, jak w chrześcijaństwie wszyscy inni. Dużo łatwiej, dużo bardziej wygodnie, bardziej swobodnie. Aby obrać tę wąską, ograniczającą drogę, musimy być pod działaniem wizji. D. Kiedy widzimy wizję, cała nasza wewnętrzna istota robi wewnętrzny zwrot i ulegają zmianie nasze myśli, koncepcje i poselstwa i postawa. Wierzę, że dokładnie to przytrafiło się Szawłowi Starsu. Oślep pod wpływem tej wizji na 3 dni i 3 noce. Nic nie jadł. Oglądał tam niebiańską telewizję. Trójjedyny Bóg transmitował samego siebie i swój zamiar do jego wnętrza, powodując w nim wewnętrzne nawrócenie. Wszystko, co robił aż do tego momentu, było zewnętrzne. Był gorliwy, był żarliwy, był wpływowy, próbując związać, prześladować, uśmiercać wyznawców Jezusa. We wszystkie te zewnętrzne rzeczy był gorąco zaangażowany. Teraz pod wpływem tej wizji doświadczył wewnętrznego nawrócenia. Kim był ten Jezus, który z nim rozmawiał z niebios? Kim są ci ludzie, z którymi Jezus się utożsamił, a których Szaweł próbował prześladować? Och, wiele myśli w nim krążyło. Przeszedł wewnętrzną przemianę. Pańskie odzyskiwanie nie jest zewnętrznym ruchem. Pańskie odzyskiwanie jest drogą życia. Musimy przeżyć wewnętrzne nawrócenie. Musimy doświadczyć przemiany w naszych myślach, koncepcjach, postawie. E. Niebiańska wizja nas motywuje, dodaje nam energii, podtrzymuje, udziela wytrwałości, prowadza nas w bieżące pańskie poruszanie i sprawia, że nasze życie nabiera pełnego znaczenia i zamysłu. Święci, ta wizja udziela nam wytrwałości, zwłaszcza w ostatnich dniach tego wieku. Wszystko naokoło nas jest pełne zamętu, chaosu, pomieszania, zepsucia, degradacji. Pan nie zabierze nas zaledwie, abyśmy z Nim byli. Pozwala nam być, żyć, wciąż żyć na tej ziemi w tych ostatnich dniach. Potrzebujemy wytrwałości. Jak wytrwać w samym środku tych wszystkich kłopotów? Wiecie, zawsze lubiłem te dwa pierwsze wersety z 12 rozdziału Hebrajczyków, które nam mówią, że musimy patrzeć na Jezusa. On jest autorem i doskonalicielem naszej wiary, który ze względu na radość, która była przed Nim, wytrwał krzyż. Apostoł zachęca nas tutaj, abyśmy z wytrwałością biegli w tym biegu. Jeśli jest jakaś cnota, której w tych dniach potrzebujemy, powiedziałbym, że jest to cnota wytrwałości. Czy potrafisz wytrwać? Wiecie, że ta pandemia trwa już niemal rok. Wiem, że chcielibyśmy po prostu z tego wyjść. Myśleliśmy, że za kilka miesięcy wyjdziemy z tego, ale wciąż tu jesteśmy. Oczywiście wiecie, że nadchodzi szczepionka i tak dalej. Ale to jest wytrwałość. Wytrwałość. Kiedy to się zamierza skończyć? Kiedy to się skończy? Kiedy znowu się zejdziemy razem, aby się spotkać, zgromadzić, radować, łamać chleb i tak dalej? Te dni wymagają od nas wytrwałości. W Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, jest mowa o tym, że apostoł Jan został zesłany na wyspę Patmos. Był tam po co? Powiedział, jestem tutaj ze względu na świadectwo Jezusa. Był tam z powodu Słowa Boga, ponieważ był współuczestnikiem w ucisku, w królestwie i wytrwałości Jezusa. Był tam, współuczestnicząc w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie. Czuję, że w tych dniach powinniśmy powiedzieć to samo, co powiedział apostoł Jan. Jesteśmy tutaj dzisiaj, współdzieląc z apostołami, z wszystkimi tymi, którzy byli przed nami, w ucisku, w Jego królestwie, w Jego wytrwałości. Nawet w trzecim rozdziale, 10 wersecie, Pan prosił Kościół w Filadelfii, aby zachowywał słowo Jego wytrwałości. Tak więc to jest ta wizja, bracia i siostry, która da nam wytrwałość. W przeciwnym razie łatwo byśmy się poddali. Każdy, kto służy Panu, musi być człowiekiem z wizją. Wewnętrzna wizja radykalnie zmieni sposób, w jaki służymy Panu. Wizja ta udzieli nam nie tylko wytrwałości, ale nawet wzmocni nas do tego stopnia, że radykalnie się zmienimy. Co to znaczy radykalnie się zmienić? Oznacza to, że dokonujemy nawet bardzo drastycznej zmiany. Nie możemy postępować zgodnie tylko z przyzwyczajeniem, zgodnie z naszymi nawykami. Jeśli nieustannie podlegamy wizji, jesteśmy otwarci na zmiany, na to, by być skorygowani, abyśmy mogli iść naprzód z Bogiem. W 1984 roku brat Lee zdał sobie sprawę z tego, że sytuacja w pańskim odzyskiwaniu słabła, nie podążała naprzód. Nie był zadowolony z tego powodu, jacy byliśmy, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Zapłacił cenę, aby powrócić na Daleki Wschód, aby na nowo przestudiować naszą sytuację. Jak my, lud Boży, powinniśmy według objawienia w Piśmie się spotykać? Jak powinniśmy służyć? Na nowo przestudiował całą sprawę i odkrył nową drogę, ustanowioną przez Boga drogę. To była rewolucja, gwałtowna zmiana. Jest to sprzeczne z wieloma naszymi przeszłymi koncepcjami i sposobami działania. Potrzebujemy tego, tej wizji, aby nas wzmocniła, a nawet radykalnie zmieniła sposób, w jaki służymy Panu. Nie powinniśmy służyć w sposób rutynowy. Powinniśmy służyć Panu, pozwalając Mu, aby nas radykalnie zmienił. Poddanie niebiańskiej wizji. Prowadzeni jesteśmy w kierunku Bożego celu, w kierunku Bożego przeznaczenia, a nasze życie podlega kontroli według Bożej ekonomii. Wersety z Filipian 3, 13 i 14 są cenne. Paweł zawsze przypominał sobie, że każdego dnia, zapominając o tym, co za mną i wychylając się ku temu, co przede mną, dążę do celu, po nagrodę. Święci, nie jesteśmy bezcelowymi chrześcijanami, którzy próbują przeżyć, próbują zaledwie się utrzymać. Poruszamy się w kierunku przeznaczenia. Naszym przeznaczeniem jest Nowa Jerozolima. Wizja ta wciąż nas kalibruje. Szkolenie za szkoleniem, konferencja po konferencji, przez Pańskie przemawianie, wierne przemawianie, jesteśmy kalibrowani na nasz cel, do miejsca Bożego przeznaczenia. Poruszamy się w kierunku celu. Nie chcemy, by to, co się nam przydarzyło, co zdobyliśmy w przeszłości, aby to powstrzymywało nas następnego dnia od podążania naprzód. Rządząca wizja zawarta w Biblii to trójjedyny Bóg, który wbudowuje siebie w swój wybrany i odkupiony lud, żeby przesycić całą istotę każdego z nich boską Trójcą z względu na powstanie i zbudowanie ciała Chrystusa znajdującego zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Święci, w bardzo prosty, zwięzły sposób ta rządząca w Biblii wizja została nam przedstawiona. Trójjedyny Bóg wbudowuje samego siebie w swoich wybranych i odkupionych, aby ukonstytuować nas, organiczne ciało, samym sobą w boskiej Trójcy w celu zwieńczenia Nowej Jerozolimy. Wizja ta, nie sądźcie, że ją znacie, że słyszeliście ją nie wiadomo ile razy. To nie jest kwestia znajomości. To musi się stać wizją, która będzie was kontrolować, która będzie wami kierowała, aż ukończymy nasz bieg przez wszystkie dni lub aż przyjdzie Pan. Dobrze. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego, do kolejnego ważnego punktu, ważnego z względu na prowadzenie pobożnego życia. 2. Przypowieści 23:23 mówi: nie sprzedawaj, nabywaj prawdę. Nie możemy prowadzić pobożnego życia, jeśli nie jesteśmy ukonstytuowani prawdą, bez poznania tego, czym jest prawda. Prowadzić pobożne życie nie oznacza zaledwie być gorliwym, religijnym. Rządzi nami prawda. Czym jest tutaj prawda? Prawda tutaj nie odnosi się do doktryny, nauczania. Prawda w Nowym Testamencie odnosi się do boskiej rzeczywistości. Gdy przyszedł Chrystus, przyszedł pełen łaski i prawdy, to jest rzeczywistości. Nie przyszedł z nauczaniem i doktrynami. Prawda odnosi się do naszego pobożnego życia. Im lepiej wiemy, czym jest prawda, tym bardziej pozwalamy, aby ta prawda ukonstytuowała nas. Oznacza to, że pozwalamy samej boskiej rzeczywistości, aby się nawet stała naszą prawdziwością, naszą ludzką wiarygodnością. Żyjemy teraz i chodzimy w boskiej prawdzie. W trzecim liście Jana apostoł mówi: większej radości nie mam niż to, żebym słyszał, że moje dzieci postępują w prawdzie. Nie mówi o nich, o dzieciach, że postępują według doktryn. Mówi o tym, że jego dzieci, wierzący, święci, postępują w tej boskiej rzeczywistości, samym trójjedynym Bogu, Ojcu, Synu i Duchu i w Jego Słowie. Są to boskie rzeczywistości. Wszystko inne w tym wszechświecie jest marnością. Bóg jest rzeczywistością. Chrystus jest rzeczywistością. Duch jest rzeczywistością. Jego Słowo jest rzeczywistością. Księga Przysłów mówi, że potrzebujemy kupować prawdę. Twoje zbawienie, nasze zbawienie jest za darmo. Gdy tylko uwierzymy w Pana, zostajemy zbawieni na wieczność. Jednak aby zdobyć tę boską rzeczywistość, musimy ją kupować. Musimy za nią zapłacić. Nie sprzedawaj jej. Nie traktuj tej prawdy, tej rzeczywistości tak tanio. Wiecie, w Rzymian 1:8-18 widzimy to z innej strony, że byli ci, którzy pragną prowadzić życie w bezbożności, niesprawiedliwości. Przytrzymują prawdę. Paweł opisał, że w tym świecie są dzisiaj tacy, którzy lubią prowadzić życie w niesprawiedliwości, bezbożności, wyuzdaniu oraz przytrzymują prawdę. Co to znaczy przytrzymywać prawdę? Oznacza to, że tłumią prawdę, odrzucają prawdę. Nie chcą na przykład, aby im mówiono, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. To jest prawda. Jednak dzisiaj ludzkość, upadła ludzkość, próbuje tłumić prawdę, aby prowadzić życie w wyuzdaniu i są przez Boga potępieni. Musimy cenić prawdę, kupować prawdę. A prawda jest czymś, co musimy kupować, z czym wiąże się cena. 1. Kupowanie wymaga poniesienia kosztu. 2. Jeśli chcemy być mieli Panu i opowiadać się za prawdą, musimy ponieść koszt. Nawiązanie tutaj w Księdze Objawienia 3:18 jest związane z kościołem w Laodycei, letnim kościołem. Pan ich napominał, radzę ci kupić u mnie złota ogniem oczyszczonego, abyś był bogaty i białe szaty, abyś się ubrał i nie został ujawniony wstyd twojej nagości i balsam do oczu, by namaścić swoje oczy, abyś widział. Jesteś letni, nie jesteś absolutny. Potrzebujesz zapłacić cenę, aby zdobyć, aby kupić złoto. Czym jest złoto? Złoto symbolizuje boską naturę Boga. Nie jest tanie. Nie zaledwie płacisz cenę, codziennie czytam Biblię, codziennie czytam jedno studium życia. Trudno to nazwać ceną. Cena odnosi się właściwie do twojego życia duszewnego, do ciebie, że jesteś chętny, aby zaprzeć się siebie, aby zdobyć do swojego wnętrza Boga jako boską rzeczywistość. 3. Jeśli nasze serca są gotowe na przyjęcie miłości prawdy i nabywamy prawdę za każdą cenę, będziemy błogosławieni. Kocham te wersety z drugiego listu do Tesaloniczan 2:10-11. Oczywiście nie mam na myśli tego, że kocham, ale że bardzo byłem nimi poruszony. Co on mówi? Nie przyjęli miłości prawdy. Niektórzy nie przyjęli miłości prawdy i Bóg posyła im działanie błędu, aby uwierzyli kłamstwu. Nie mieć miłości, nie być gotowym na przyjęcie miłości prawdy spowoduje, że Bóg pośle im co? Pośle działanie błędu, które prowadzi do uwierzenia w kłamstwo. Czyż nie jest to sytuacja, z którą dziś mamy do czynienia w tak wielu sytuacjach, przypadkach? Funkcjonuje tutaj działanie błędu. Jeśli człowiek trwa, przytrzymując prawdę, sprzeciwiając się prawdzie, odmawiając jej przyjęcia, Bóg spowoduje, pośle działanie błędu, aby uwierzyli kłamstwu, aby myśleli, że kłamstwa są prawdziwe, myśląc, że kłamstwa są prawdziwe. Są one oszustwem. Dzięki Panu, że w Jego odzyskiwaniu poprzez Jego miłosierdzie mamy otwarte niebo. Boże Słowo tutaj, Jego prawda są nam zaprezentowane i jako kochający Go i poszukujący za Nim podążamy. Kochamy Jego prawdę, kochamy przyjmować tę prawdę, abyśmy byli uwolnieni od tego działania błędu. Zgodnie z tym, co powiedział Paweł w 4 rozdziale listu do Efezjan. Jest to szatański system, system błędu, który powoduje, że ludzie błądzą, i rozmijają się z Bogiem. Tylko prawda. Przez Jego prawdę możemy być zachowani, możemy się uchronić od tego błędu. B. Boska prawda jest niepodważalna i musimy być bezwzględnie oddani prawdzie i stać na straży jej niepodważalności. To strategiczny punkt. Musimy rozpoznać, że prawda nie jest tylko czymś bardzo, bardzo interesującym, bardzo słodkim. Tak Bóg ukochał świat, Bóg mnie kocha, to bardzo słodkie. Prawda jest czymś niepodważalnym, tak jak sam Bóg. Bóg nigdy się nie zmienia. My się zmieniamy, ludzie się zmieniają, okoliczności się zmieniają. Prawda? Nasza sytuacja się zmienia. Lecz sam Bóg nigdy się nie zmienia. A także Jego prawda nigdy się nie zmienia. Niebo i ziemia może zniknąć, ale moje słowo nigdy się nie zmienia. Musimy rozpoznać niepodważalność prawdy. Nie powinniśmy oczekiwać, że prawda dostosuje się do nas. Sami powinniśmy dostosować się do prawdy. Pozwólcie mi przeczytać kolejny punkt. 1. Być bezwzględnie oddanym prawdzie to inaczej odłożyć na bok swe uczucia. Nie przywiązywać wagi do osobistych więzi i nie obstawać przy swoim ja. Prawda wymaga naszego posłuszeństwa. 1 Piotra 1:22 odnosi się do tego, że oczyściliśmy swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Wiecie, w dzisiejszych czasach jest tego mniej. Wiem, że gdy lata temu, po tym jak brat Lee wypowiedział, uwolnił prawdy wysokiego szczytu objawienia. Niektórzy święci powiedzieli, och, te prawdy są dobre, ale są zbyt wzniosłe. Któż je zdobędzie? Któż je zrozumie? Porozmawiajmy o czymś bardziej podstawowym, o czymś bardziej praktycznym. Jeśli prawdy, o których mówimy, nasz brat mówił, jeśli wizja wysokiego szczytu objawienia nie jest prawdą, wówczas tak, możemy negocjować. Jeśli jednak słowa te są prawdą, jest to niepodważalne. Bez względu na to, czy to rozumiesz, czy nie, prawda jest prawdą. Nie próbuj prosić prawdy, aby dostosowała się do ciebie lub zniżyć ją do swojego poziomu, Jestem zaledwie przedszkolakiem. Jestem zaledwie w szkole podstawowej. Nie rozumiem. Proszę, zejdź do mojego poziomu. Nie. Bóg powiedziałby, wejdź na poziom prawdy. Możesz być młody, możesz być nowy, w porządku. Jednak nie staraj się przekręcać prawdy, dopasować ją, aby odpowiadała Twojej sytuacji. Musimy prosić Boga o miłosierdzie. Panie, wciąż nie rozumiem w pełni. Miej nade mną miłosierdzie. Daj mi ducha mądrości i objawienia. Rośnij we mnie, tak abym doszedł do poziomu prawdy. W liście do Rzymian Paweł mówi co? Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą. Tylko z powodu naszego braku i naszej słabości nie możemy prosić Boga, prosić prawdę, aby zeszła do naszego poziomu. Prawda jest niepodważalna. Odłóżmy na bok nasze uczucia. Odłóżmy na bok ludzkie więzi. Zapierajmy się samych siebie. Święci, gdy czujecie się dobrze, mówicie, że przyjdziecie na spotkanie Kościoła. Och, kocham ten Kościół. Ten Kościół, za każdym razem, gdy przychodzę, odczuwam tyle radości. To jest Kościół Boga. A potem kilka lat później wyprowadzasz się z powodu swojej pracy, przeprowadzasz się do innego miejsca, miejscowości. Och, ten Kościół jest bardzo słabym Kościołem. Och, święci nie prorokują. Święci spotkania są martwe. I mówisz, że to nie jest Kościół. Jak to jest, że nie odczuwam radości? Nie raduję się tak bardzo, jak w poprzednim Kościele. Święci, wasze uczucia mogą się zmieniać. Jeśli to jest Kościół, to jest to Kościół. Bez względu na to, czy to wysoki, ekscytujący Kościół, czy słaby Kościół, może nie tak ekscytujący, nudny Kościół, wciąż jest to Kościół. Jeśli jest to Kościół, to jest to prawda. Jest to ciało Chrystusa. To nie kwestia tego, czy Go pochwalasz, czy nie pochwalasz. Bóg nigdy Cię nie pytał, jak czujesz. To mój Kościół, to moje ciało. Och, odłóżmy na bok nasze uczucia, nawet nasze ludzkie więzi. Bądź ostrożny, nie pozwól, aby ludzkie więzi stanęły na drodze prawdy. Możesz być dobrym przyjacielem z niektórymi braćmi i siostrami i mieć bliską więź, a gdy one tam są, czujesz, że życie Kościoła jest wspaniałe, a gdy ta osoba, twój bliski przyjaciel, wyprowadza się, czujesz, że Kościół nie jest dobry. Święci, wiem, że jesteśmy ludźmi. Wszyscy jesteśmy poddani ludzkim więziom. Nie pozwólcie jednak, aby wasze ludzkie więzi, naturalne więzi wpływały na przyjęcie niepodważalności prawdy. Muszę podążać dalej. Dwa. Prawda tworzy jedyny standard. Musimy też stanąć po jej stronie, by przeciwstawić się sobie. Staniemy na straży niepodważalności prawdy jedynie wtedy, gdy zostaniemy uwolnieni od samych siebie. Podobnie jak Martin Luther 500 lat temu, będąc w samym środku tego potężnego katolickiego systemu, było mu łatwiej raczej skłonić się ku temu. Ale gdyby tak było, gdzież byśmy dzisiaj byli? Dzięki Bogu, że Luther wytrwał ze względu na niepodważalność prawdy. Przemówił przeciwko temu potężnemu katolickiemu systemowi. Odzyskał trochę prawdy, że człowiek może być usprawiedliwiony przez wiarę. Z tego powodu jesteśmy tutaj dzisiaj. Stoimy na ramionach tych, którzy oddali swoje życie, stojąc ze względu na prawdę. Odkładając na bok tradycję, zwyczaje, nasze wszystkie programy polityczne, preferencje, stajesz po stronie prawdy, zapierając się siebie. Prawda musi być standardem niepodważalnym. Numer 3. Musimy nauczyć się szanować Bożą prawdę, obierać jej drogę i nie iść w tej dziedzinie na żadne ustępstwa. W drugim liście Piotra 2:2 jest bardzo dobry werset, który mówi o tym, że niektórzy podążają za swoim wyuzdaniem, powodując, że się urąga drodze prawdy. Powiedziałbym, że dzisiaj w odzyskiwaniu pańskim obieramy drogę prawdy. Prawda stała się drogą. Nie uczymy się zaledwie trochę, nie nauczamy zaledwie pewnej wiedzy biblijnej. Prawda jest teraz naszą drogą. Poruszamy się na tej ścieżce. Jeśli jednak niektórzy żyją, dogadzając pożądaniom w swoim ciele, podążają za swoim wyuzdaniem i powodują, że urągają drodze prawdy. Tak więc musimy ćwiczyć naszą istotę w tym, abyśmy naprawdę bardzo szanowali Bożą prawdę i nie szli w tej dziedzinie na żadne ustępstwo. C. Ze względu na zwieńczenie boskiej ekonomii musimy być bezwzględnie oddani obecnej prawdzie. Jest zatem nie tylko podważalność prawdy, ale także aspekt obecnej prawdy. Objawione to zostało w 2 Piotra 1:12. Piotr przypomniał wierzącym, że prawda była obecna wśród wierzących, a słowo obecna można również oddać jako aktualna, aktualna prawda. Prawda jest, wszystkie prawdy znajdują się w Biblii. Jednak z powodu słabości człowieka, z powodu jego wad, porażek, wiele prawd zostało ukrytych, a jest to przez Boże miłosierdzie, że w pełni czasu pozwala, aby różne prawdy zostały oświetlone, objawione na różnych etapach w czasie. Tak więc mimo, iż wszystkie prawdy są w Biblii, objawienie prawdy następowało w sposób stopniowy. Przez ostatnie 2000 lat prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę była od samego początku przez te 2000 lat, jednak nie została odsłonięta dopiero 500 lat później przez Lutra. A od czasów Lutra wiele prawd zostało odsłoniętych. Dzisiaj, dzięki Panu, w Jego odzyskiwaniu, możemy śmiało powiedzieć, że mamy aktualną Pańską prawdę. Mamy usprawiedliwienie z wiary, mamy wewnętrzne życie, mamy zwycięskie życie, przezwyciężające grzechy, mamy praktyczne spotkanie życia Kościoła w miejscowościach, lokalnych kościołach. Jednak, drodzy święci, Pańska prawda stopniowo postępuje. Także dzisiaj, w obecnym czasie, Pan nam dał obecną prawdę, aktualną prawdę, aby w tej godzinie odpowiedzieć na Bożą potrzebę. Nie powinniśmy myśleć, że nasze zrozumienie, nasze przyjmowanie prawdy jest takie same w różnym czasie. Nie. Prawda stopniowo postępuje. W dzisiejszych czasach są tacy, którzy próbują mówić, praktykujmy niezależność kościołów. Kościoły miejscowe powinny być niezależne, powinny być samodzielnie odpowiedzialne przed Bogiem, powinny mieć swoją własną. Każdy kościół powinien mieć swoją własną tożsamość. Powiedziałbym, bracia, ktokolwiek wypowiada takie słowa, nie powiedziałbym, że ta prawda jest niewłaściwa, ale promować ten rodzaj prawdy w dzisiejszym przemawianiu, w dzisiejszym prowadzeniu ducha jest zwodzeniem i jest niszczycielskie. Kościoły lokalne, nawet gdy był wśród nas brat Lee, powiedział, że kościoły miejscowe są sposobem, ciało Chrystusa zaś celem. Kiedy po raz pierwszy to usłyszałem, byłem zakłopotany, jak i wielu innych. Kościoły miejscowe stoją na lokalnym gruncie, samodzielnie odpowiedzialne przed Panem. Jednak jak światło prawdy nam odsłania, wszystkie kościoły lokalne są członkami organicznego ciała Chrystusa, które jest wyjątkowe w całym wszechświecie. Wiecie, brat Nee wypowiedział poselstwo zatytułowane Kim jesteśmy? Małą broszurę. Gorąco zachęcam świętych, aby zdobyli jej kopię i przeczytali. Na końcu tej książeczki wspomina: nasza praca jest po to, aby rozbrzmiewało wezwanie do dzieci Bożych, powrót do centralnego zamiaru Boga, obierania Chrystusa jako centrum wszystkich rzeczy oraz obierania Jego śmierci, zmartwychwstanie i niebowstąpienia za podstawę wszystkiego. Oto poselstwo zawarte w liście do Kolosan 1 i 3. Znam pozycję Kościoła w Nowym Testamencie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta pozycja jest wzniosła i duchowa. Powinniśmy mniej wspominać różnorodne prawdy. Powinniśmy zrobić wszystko, co tylko możemy, aby pokazać ludziom, że Pan jest głową ponad wszystkim. Brat Nee powiedział, że musimy mniej wspominać o różnorodnych prawdach. Są prawdami, nie są niewłaściwe. Jednak ponieważ prawdy są stopniowo objawiane, powinniśmy być zaangażowani w to, co jest dzisiejszym przemawianiem Boga do nas. Jest to nawet więcej niż jasne, że obecne przemawianie Pana do nas jest takie, że wszystkie kościoły są członkami. są częściami organicznego ciała Chrystusa. Jest tylko jedno ciało w całym wszechświecie. Jest tylko jeden nowy człowiek, który zostanie zwieńczony, przygotowany jako oblubienica, aby zwieńczyć, aby być nową Jerozolimą. Powinniśmy częściej wypowiadać te prawdy. Nie mówić tylko o podstawowych prawdach, różnorodnych prawdach, które rozpraszałyby wierzących. Podkreślać niezależność kościołów nie jest niewłaściwe, ale jest zwodnicze, jest niszczycielskie. Powinniśmy wnieść świętych w obecną prawdę Boga. Pozwólcie, że pójdę dalej. 1. Obecna prawda to prawda, która towarzyszy wierzącym. Prawda, którą oni już otrzymali, którą teraz posiadają. 2. Obecna prawda obejmuje objawienie dotyczące wiecznej ekonomii Boga, boskiej Trójcy, osoby i dzieła wszechzawierającego Chrystusa, zwieńczonego życiodajnego ducha, wiecznego życia Bożego, Kościoła jako ciała Chrystusa i nowej Jerozolimy. Drodzy święci, wierzę, że to są te kluczowe prawdy, które potrzebujemy akcentować, które powinniśmy podkreślać, w które powinniśmy się zanurzyć. 3. Obecna prawda obejmuje szczyt boskiego objawienia. Objawienie o tym, że Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Żeby doprowadzić do powstania i zbudowania organicznego ciała Chrystusa w celu wypełnienia Bożej ekonomii, by zakończyć ten wiek i sprowadzić Chrystusa, który ustanowi swe królestwo. Gdybyśmy dzisiaj podkreślali to, co powiedział 500 lat temu Martin Luther, nie byłoby to aktualne. Nie chodzi o to, że jest to niewłaściwe. Usprawiedliwienie przez wiarę jest solidną prawdą. Podstawową prawdą, na której stojąc jesteśmy codziennie błogosławieni. Jednak nie jest to tym, co dzisiaj podkreślamy. Obecna Boża prawda rozwija się, aby pokazać nam te boskie sprawy, a nawet prawda osiągnęła najwyższy szczyt, aby nam pokazać, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. To są prawdy, które powinniśmy powtarzać, które powinniśmy rozgłaszać, aby wnieść wszystkich świętych w tę samą wizję, w której Bóg dzisiaj przemawia. Przejdźmy teraz do trzeciego punktu rzymskiego. To kolejny cenny punkt, który odnosi się do naszego pobożnego życia, które jest w naszym duchu. 3. Duch człowieka jest lampą Jahwe, badającą wszystkie najskrytsze części wewnętrznej istoty. Jakże możemy prowadzić pobożne życie, nie ćwicząc swojego ducha, nie żyjąc w naszym zespolonym duchu? Nasz duch jest jedno z Duchem Bożym, będąc jedno z Jego duchem. Jeśli nie żyjemy w naszym duchu, nie ćwiczymy naszego ducha, nie jest możliwe, aby prowadzić takie pobożne życie. W 4 rozdziale 1 listu do Tymoteusza, w wersetach 7 i 8, Paweł mówi o tym, że potrzebujemy ćwiczyć swojego ducha ku pobożności. Ćwiczenie cielesne jest pożyteczne dla mało czego, pobożność zaś jest pożyteczna do wszystkiego. Tutaj pobożność, pobożne życie, jest związane z naszym duchem. Podobnie jak Paweł porównał ćwiczenie cielesne, że jest pożyteczne dla mało czego, ale pobożność, która jest w zasadzie ćwiczeniem naszego ducha, jest pożyteczna dla wszystkiego. Tak więc, aby prowadzić pobożne życie, musimy uczyć się, znać swojego ducha, żyjąc i ćwicząc naszego ducha. A duch człowieka to Boża lampa w człowieku. Podobnie jak 10 dziewic w Mateusza 25, każda z nich miała lampę, to jest swojego ducha. Jeden, światłem świecącym w odrodzonym duchu człowieka jest sam Bóg. Lampą jest nasz duch, jednak światłem, które świeci z lampy jest Bóg. Dwa, tak jak lampa zawiera światło i je wyraża, tak duch człowieka został stworzony przez Boga po to, by go zawierał i wyrażał. Bóg jest światłem. Nie ma w nim żadnej ciemności. Ale to światło świeci z lampy, którą jest nasz duch. Trzy. Aby boskie światło świeciło we wnętrznych częściach człowieka, Duch Boży jako olej musi nasączyć ludzkiego ducha, z nim się zespolić, który jest knotem i palić się razem z tym duchem. Cztery. Jeśli odpowiemy na świecenie ducha, będziemy postępować według ducha. Musimy pozwalać Duchowi Bożemu, który jest typem oleju, aby nasączał knot, którym jest również nasz duch, nasz ludzki duch, abyśmy mogli palić się razem. Duch Boży, olej i knot w lampie palą się razem, przynosząc światło. W ten sposób, poprzez świecenie ducha, możemy postępować według ducha. B. Duch Boży jest również lampą, która siedmiokrotnie wzmacnia jego świecenie. W Objawienia 4:5 jest siedem ognistych lamp, płonących przed tronem Boga. To Duch Boga na etapie wzmocnienia, w czasach objawienia, który to Duch jest siedmiokrotnie wzmocniony. Tak więc Duch Boga jest także lampą. Jeden, nasz odrodzony duch jest lampą, w której mieszka Duch Boży, również będący lampą. Dwa, zarówno Duch człowieka, jak i Duch Boży są lampami, które razem świecą na wewnętrzne części. Mamy podwójne oświecenie, dwie lampy, naszego ducha i Bożego ducha, razem intensywnie świecące w naszych wewnętrznych częściach. Trzy. Duch chce oświecić każdą część naszej duszy. Święci, jeśli zamierzamy prowadzić pobożne życie, nasze wewnętrzne części muszą zostać oświecone. Nie możemy pozostawać w naszej ciemności, w przyćmieniu. Potrzebujemy, aby nasz duch świecił. Potrzebujemy, aby Duch Boży świecił, aby rozproszył z nas całą ciemność, wszelki cień. Wiecie, że w pieśni nad pieśniami, kiedy poszukująca podążała za Panem, pragnęła, aby cienie odleciały. Jeśli chcemy prowadzić pobożne życie, życie pobożności, potrzebujemy, aby poprzez świecenie ducha wszystkie cienie, wszelka ciemność została rozproszona. Musimy spędzać czas z Duchem, w Duchu, z Panem, aby znaleźć się pod Jego świeceniem tak długo, aż znikną wszystkie cienie. Wówczas bezpośrednio będziemy przed Jego obliczem. C. Gdy właściwie ćwiczymy swego Ducha w modlitwie, lampa świeci. Jeden, kiedy się modlimy, nasz duch funkcjonuje jak świecąca lampa, która bada wszystkie części naszej duszy. Najlepszym sposobem na ćwiczenie naszego ducha jest modlitwa. Kiedy się modlimy, światło zaczyna świecić. W Psalmie 73 psalmista mówi o rzeczach, z którymi nie może się pogodzić. Dlaczego sprawiedliwi są karani, a niesprawiedliwi i źli są błogosławieni? Nie mógł tego pogodzić. Potem w wersetach 16-17 mówi, aż wszedłem do sanktuarium. Wszystko to stało się dla mnie jasne. Sanktuarium tam jest czym? Po pierwsze, odnosi się do naszego ducha, a po drugie, do Kościoła. Musimy wejść do naszego sanktuarium, do naszego ducha. Sanktuarium jest także miejscem, gdzie kapłani spalali kadzidło, aby się modlić. Święci, powinniśmy spędzać odpowiednią ilość czasu w sanktuarium, aby się modlić poprzez ćwiczenie naszego ducha, pozwalając, aby światło świeciło, a wszystko zostało wniesione w światło. A światło to będzie przeszukiwać wszystkie nasze wewnętrzne części. Dwa. Im częściej ćwiczymy swego ducha w modlitwie, tym więcej doznajemy oświecenia. A. Lampa może świecić na nasze myśli, emocje i wolę. B. Pan skrupulatnie przebada nasze wewnętrzne części. W psalmie 139 są cenne wersety 23 i 24. Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz mnie i poznaj moje troski. I zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Modlitewnie czytajcie te dwa wersety. Spędźcie nieco czasu w modlitwie przed Panem, pozwalając, aby Jego światło świeciło. Oświeć wszystkie drogi nieprawości, które są wciąż we mnie, moje myśli, moje emocje, moją wolę. Wiem, że żyjemy w bardzo zajętym świecie. Każdego dnia każdy nie ma wystarczająco czasu, aby zrobić to wszystko. Jeśli jednak zamierzamy prowadzić pobożne życie, szczególnie z naszym następnym pokoleniem, mam brzemię, o którym musicie wiedzieć, jak spędzać z Panem czas. Jak spędzać czas, pozwalając Bogu, aby was przebadał. Przebadał was tu i tam. Przebadał wasz umysł. To, o czym myślicie, wasze emocje. To, co kochacie i czego nienawidzicie. Oraz waszą wolę. Musicie spędzać odpowiednią ilość czasu. Nie możecie sobie pozwalać tylko na to, by złapać pączko i kawę i odejść. Powiedzieć tylko, otworzyć książkę, poranne ożywienie, przeczytać dzisiejszą porcję w szarej ramce. Już wiesz, o czym są te wersety. Skończyłem w ciągu 5 minut. Święci, w taki sposób nie możemy prowadzić pobożnego życia. Możesz nie mieć wiele czasu każdego dnia, ale przynajmniej pewnego dnia może raz w tygodniu przeznacz na to więcej czasu. Nie ma zamienników. Jestem zatroskany o wielu z kolejnego pokolenia, że po prostu nie spędzają wystarczająco dużo czasu, pozwalając, aby światło ducha ich przeszukiwało. To dlatego wciąż żyjemy bardzo powierzchownym życiem. Jeśli Pańskie odzyskiwanie ma podążać naprzód na tej wiecznej drodze, musimy uczyć się, jak się modlić z naszym duchem i pozwalać, aby Boże światło przeszukało wszystkie nasze wewnętrzne części. Lepiej pójdę dalej. 3. Po takim czasie poświęconym modlitwie będziemy mieli poczucie, że jesteśmy jaśni i przezroczyści, napełnieni Bogiem. Amen. Dobrze, przechodzimy do punktu 4. Przypowieści 4:23 to naprawdę cenny werset. Kocham go. Odkąd jako młoda osoba dorastałem jako chrześcijanin. 4. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dorastając w tamtych latach, bardzo ceniłem te wersety. Jeśli chcemy prowadzić pobożne życie, musimy zatroszczyć się o swoje serce. Nasze serce jest wejściem. Nasze serce jest wyjściem dla wszystkich naszych wewnętrznych części. Od tego, jakie jest nasze serce, zależeć będzie nasze pobożne postępowanie. Mateusza 5:8 mówi, błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć Boga. Jeśli chcemy przejawiać Boga, wyrażać Go w życiu pobożności, musimy widzieć Boga. Jeśli nie widzimy Boga, jakże moglibyśmy przejawiać Boga? Jakże moglibyśmy Go wyrażać? Aby widzieć Boga, musimy mieć czyste serce. A. Dusza to sam człowiek, natomiast serce to człowiek w działaniu. Każdy ma duszę, każdy jest duszą. Jednak gdy ta dusza jest w działaniu, jest to Twoje serce w ruchu. Gdybym powiedział do brata Jamesa, kocham cię, jest to moja osoba w działaniu. Pochodzi to z mojego serca. Serce to człowiek w działaniu. Jeden w naszej wewnętrznej istocie jest coś, co nas reprezentuje. Ten przedstawiciel znajduje się w naszym sercu. Kiedy patrzysz na osobę, nie widzisz jedynie jej rysów twarzy, tego, jaki jest wysoki lub jaki rodzaj rysów ma na twarzy. Poznajesz osobę po jej sercu. To serce jest jej przedstawicielem. Dwa. Relacja, jaką mamy z Bogiem, uzależniona jest przede wszystkim od naszego serca, ponieważ ono jest organem, dzięki któremu wyrażamy siebie i podejmujemy decyzję o tym, czy coś przyjąć, czy odrzucić. Trzy. Wprawdzie nasz duch jest czysty, jednak to, jak duch się wyraża, zależy od naszego serca. Tak więc nawet w kwestii doświadczania Bożego zbawienia, najpierw Bóg przyszedł do nas, aby dotknąć naszego serca. Rzymian 10 mówi, że sercem wierzy człowiek ku zbawieniu. Zostajemy zbawieni przez to, że otworzyliśmy swoje serce, aby przyjąć Chrystusa. Doświadczyliśmy zbawienia. To dlatego w głoszeniu Ewangelii jest to bardzo ważne dla tego, kto ją głosi, że musi się uczyć, musi w umiejętny sposób poruszać ludzkie serce. Może prezentować prawdę Ewangelii bardzo dobrze. Jeśli jednak te prawdy nie poruszą ludzkiego serca, człowiek nie zostanie zbawiony. Jeśli więc Bóg zamierza wejść, musi to zrobić poprzez twoje serce. Wierzysz swoim sercem, a to przyniesie ci zbawienie. A duch, mimo iż duch jest czysty, jednak gdy się wyraża, musi przejść przez serce. Pamiętajcie, że nasze serce składa się z czterech rzeczy, czterech części. Z trzech części naszej duszy i jednej części naszego ducha. Nasze serce składa się z naszego umysłu, emocji i naszej woli, które są częściami naszej duszy, a także z sumienia, które jest w naszym duchu. Nawet jeśli nasz duch jest czysty, jednak gdy się wyraża, jeśli nasz umysł, emocje i wola są zatłoczone, zaśmiecone przez rzeczy światowe, przyjemności i filozofie, wówczas, gdy nasz duch się wyraża, zawiera ich posmak. Brat Lee zilustrował to, porównując do wody podziemnej, do poziomu wód gruntowych. Gdy wytryskuje w pewnym miejscu, jak to jest, że woda ma zapach siarki? Ponieważ woda, przechodząc przez warstwy i warstwy osadu, gleba zawiera siarkę. A jakikolwiek pierwiastek zawiera, woda, która choć była na początku czysta, wypływa jednak wraz z posmakiem siarki, jej zapachem. Podobnie z naszym duchem. Gdy wyraża się przez nasze serce, wówczas wyrazi się zgodnie z tym, jaka jest kondycja naszego serca. B. Serce to wejście i wyjście dla całej naszej istoty. Mateusza 15:18. Ale to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca i to zanieczyszcza człowieka. Werset 19. Z serca bowiem pochodzą złe przemyśliwania, morderstwa, zdrady małżeńskie, rozpustne czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Tak więc serce jest wyjściem. Cokolwiek jest w tobie, pochodzi z serca. I bardzo często poprzez to, co mówimy, co wypowiadamy, to także wejście. W przypowieści o siewcy widzimy, że siewca posiał nasienie na glebie naszego serca. Serce ludzkie jest naczyniem dla nasienia życia, a także wyjściem dla tego, co jest w nas. Jeden, to przez serce wyłania się cała nasza rzeczywista istota, ponieważ ruch, jaki dokonuje się w naszej istocie, odbywa się przez serce. Dwa, nasz duch jest źródłem naszej istoty, a serce przejściem, wyjściem, wejściem i wyjściem, przez które odbywa się ruch w naszej istocie. Trzy, abyśmy byli właściwymi chrześcijanami, musimy ćwiczyć swego ducha i chronić serce, strzegąc je z całą pilnością. Powiedzmy, że gdy czytasz Biblię i nagle sąsiad, pies sąsiedztwa szczeka i robi dużo hałasu, a ty patrzysz i rozpraszasz się i krzyczysz na psa. Twój krzyk jest wyrazem tego, co znajduje się w twoim sercu. Zostałeś rozrażniony przez hałas, przez szczekanie i krzyczałeś na psa. Chciałbyś tego psa zabić. To pochodzi z twojego serca. Czym był więc ten krzyk? Czym? Pochodzi to z twojego serca. Co wyszło? Krzycząc na psa, twoje rozdrażnienie, niezadowolenie wyraziło się przez twoje serce. Prawda? Tak więc jest to ważne, bracia i siostry, żeby być właściwym chrześcijaninem, aby prowadzić właściwe, pobożne życie, potrzebujemy z jednej strony ćwiczyć swojego ducha, ale także strzec naszego ducha. C. Księdze Przysłów 4:23 hebrajskie słowo zachować oznacza strzec. 1. Powinniśmy strzec swego serca ponad wszystko, ponieważ z niego tryska życie. Święci, nasze serca są skomplikowane, ponieważ nasze serce ma bardzo dużo problemów. Jest 6 spraw, których powinniśmy się wystrzegać, troszcząc się o swoje serce. Po pierwsze, potrzebujemy strzec naszego serca, by nie zbaczało z kursu. Nasze serce zbacza na inne tory, inne niż sam Bóg. Nasze serce bardzo łatwo daje się odciągnąć. W drugim liście do Koryntian 3:16. Kiedykolwiek serce zwraca się ku Panu, jedziesz autostradą, zobaczysz coś na billboardzie i już twoje serce zostało odciągnięte. Zobaczysz coś w telewizji, znowu zostałeś odciągnięty. Ktoś coś powiedział do ciebie, zostałeś odciągnięty. Nasze serce jest skłonne, by dać się odciągnąć do rzeczy innych niż Bóg. Po drugie, wystrzegaj się obojętnego serca, letniego serca. Nie oznacza to, że zupełnie nie dbasz, albo że zbytnio ci nie zależy. Ale jesteś letni, jesteś obojętny. Po trzecie, wystrzegaj się podzielonego serca. W liście Jakuba 1:8 i 4:8 mówi się o rozdwojonej duszy, o osobie o rozdwojonej duszy. Oznacza to, że z jednej strony kochasz Pana, kochasz Kościół, ale z drugiej strony kochasz także świat. W dosłownym tłumaczeniu przysłowia chińskiego stoisz jedną nogą w jednej łodzi, a drugą w drugiej łodzi. Podzielone serce. Twoje serce jest rozdwojone. Po czwarte, musimy się wystrzegać serca, które nie jest bezwzględnie oddane. Co to oznacza? Serce, które nie jest niezłomne, jest niestałe, łatwo się chwieje. Potrzebujemy serca, które jest absolutne. Po piąte, musimy się wystrzegać wzburzonego serca, niespokojnego czy niezrównoważonego. Czasami coś usłyszysz lub coś się przytrafi temu bratu lub tamtej siostrze Nie powinno się tego mówić w taki sposób, a ty jesteś rozdrażniony i zaniepokojony. Gdy przychodzimy na spotkanie, często, a szczególnie, gdy chcę przemawiać dla Pana, nie chcę czytać rzeczy, które spowodują, że moje serce będzie wzburzone. Nie chcę słyszeć rzeczy lub czytać, ponieważ wiele razy wzburzyło Twoje serce. Tak więc zawsze powinniśmy zachowywać swoje serce spokojnym przed Bogiem. I wreszcie powinniśmy wystrzegać się zaniepokojonego serca, pełnego zmartwień. Nasze serce powinno być w pokoju. Szatan używa nawet dzisiejszych okoliczności, na przykład pandemii, aby przekazać lęk, troski. Potrzebujemy nawet strzec naszego serca w obecnym otoczeniu od wszelkich zmartwień, wszelkich trosk, mając serce, które jest w pokoju z Bogiem. Dobrze? Tak więc możecie zobaczyć, że mamy serce, które jest zdecydowanie problematyczne, skomplikowane. Potrzebujemy w szczególności Słowa Boga, aby nam pomogło strzec nasze serce. Dobrze. Powinniśmy strzec swego serca ponad wszystko, ponieważ z niego tryska źródło życia. To bardzo ważne. Musimy go strzec ponad wszystko. Dwa. Tryskanie w Księdze Przypowieści 4:23 wskazuje na źródła i wypływanie, jak również na tryskanie. A. Tryskanie życia to wypływanie go. B. Serce wiąże się ze źródłami życia, wypływaniem i tryskaniem tego życia. C. Źródło, zdrój tego, czym jesteśmy, naszej prawdziwej istoty, wypływa z naszego serca. Nasze serce kieruje tym, co się z niego wyłania, i tryskaniem życia dotyka nie tylko tego, co z niego pochodzi, ale tego, co jest jego źródłem, co z niego wypływa. D. Strzeżemy swego serca dzięki dbaniu o nie i skrupulatnemu rozprawianiu się z nim przed Panem na sposób życia. Im więcej rozprawiamy się z naszym sercem, tym bardziej go strzeżemy. Pamiętajcie, powiedziałem, że nasze serce składa się z czterech części: naszego umysłu, emocji i woli oraz sumienia. Aby się rozprawić ze swoim sercem, mieć właściwe serce, nasz umysł musi być trzeźwy i jasny. Szatan w tych dniach bardzo atakuje ludzkie umysły i myśli. Potrzebujemy, aby nasz umysł był trzeźwy, nasze emocje umiarkowane, niezmienne, nie chwiejące się tu i tam, falujące niczym fale na oceanie. Potrzebujemy umiarkowanych emocji, a nasza wola musi być uległa i elastyczna wobec Boga. Nasze sumienie musi być czyste, oczyszczone z wszelkich wykroczeń wobec Boga lub wobec ludzi. Rozprawiając się z naszym sercem, musimy troszczyć się o te różne warunki lub różne części naszego serca. E. Żeby wzrastać w życiu dla Bożej budowli, musimy kochać Pana, baczyć na swojego ducha i strzec swego serca z wszelką czujnością, by pozostawać na ścieżce życia. Aby prowadzić pobożne życie, musimy troszczyć się o swojego ducha, zwłaszcza o swoje serce. Kochać Pana, strzec naszego serca z wszelką czujnością, abyśmy pozostali na tej ścieżce życia. W Księdze Przysłów 21, werset 2, to dobry werset, co mówi? Jahwe waży, waży serca, waży. Jak ciężkie ono jest. Czy Twoje serce jest lekkie? Czy jest cokolwiek warte? Nasze serce takie, z którym się rozprawiono, jest właściwym sercem, takim, które ma wartość przed Bogiem. Jahwe bada serce, prawda? W tych poprzednich wersetach w Rzymian 8 Psalmie 26, 139 i tak dalej. Wersety te mówią o tym, że Bóg jest tym, który bada serce. Na zewnątrz możesz być bardzo dobrze ubrany, właściwie się poruszać, ale twoje serce zna Bóg. On widzi nasze serca i bada nasze serca. Dobrze, lepiej przejdę do ostatniego punktu, 5. Przysłów 10:12. Miłość zakrywa wszystkie wykroczenia. Prowadzić pobożne życie, życie, które wyraża Boga. Musimy wiedzieć, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. Aby prowadzić pobożne życie, musimy przejawiać Boga, który jest miłością. Miłość jest wewnętrzną substancją Boga. To bardzo ważne. Aby podążać w Pańskim odzyskiwaniu, aby prowadzić pobożne życie, musimy przejawiać życie miłości. Oczywiście, wszyscy, wielu z nas zna rozdział o miłości z pierwszego listu do Koryntian 13. Mimo to wciąż chciałbym tych kilka wersetów przeczytać. To rozdział o miłości. Paweł mówi w 4 wersecie: miłość wszystko cierpliwie znosi. Miłość jest życzliwa, nie jest zazdrosna. Miłość się nie chełpi, nie nadyma się. Nie zachowuje się nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie liczy złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdą. Wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko wytrwale znosi, miłość nigdy nie upada. Taka jest miłość, miłość Boga. Tym się charakteryzuje, ale szczególnie w Księdze Przysłów dotyka tego aspektu miłości. Miłość przykrywa wszystko, wszystkie wykroczenia. A kto zakrywa wykroczenie, szuka miłości, a kto wyjawia sprawę, rozdziela przyjaciół. Interesujące. Drodzy święci, wszyscy mamy na swoim koncie wykroczenia. Wszyscy popełniliśmy błędy. Wszyscy mamy braki. Kiedy widzimy braki innych, czy je rozgłaszamy, czy ich przykrywamy? Co by to było? Ten, kto wyjawia sprawę, rozdziela przyjaciół. Innymi słowy, rozprzestrzeniasz to, powtarzasz, w zasadzie wnosisz podział. Przykrywając jednak, zachowujesz, szukasz miłości. Przykrywanie jest miłością. B. Zakrywać to kochać, odkrywać to nie kochać. Miłość nigdy nie obnaża. Nie ma wobec tego sprawiedliwości. Nikt nie może być usprawiedliwiony, mogę go obnażyć. To jest przeciwko Bogu, przeciwko Bożej zasadzie. Bóg jest miłością. Obnażyć czyjeś braki, błędy w publiczny sposób jest to przeciwne naturze Boga. C. Zakrywanie przynosi błogosławieństwo, a odkrywanie przekleństwo. Znamy to nawiązanie do Księgi Rodzaju, historię Noego. Noe upił się i był odkryty, leżał, jego synowie go zobaczyli, a najmłodszy syn, Ham, zobaczył jego nagość, potem poszedł i powiedział swoim braciom. Zobaczył nagość swojego ojca i rozgłosił to słowo, obnażając nagość swojego ojca. Tak, to była porażka Noego. Upił się i leżał odkryty. To była jego porażka. Jednakże Ham, odsłaniając tę porażkę, przyniósł na siebie przekleństwo. Jednak jego bracia, Jafet i Sem, wraz z Szatą podeszli tyłem, nie widząc nawet nagości swojego ojca, przyoblekli go, przykryli. Dlatego oni zyskali błogosławieństwo. Drodzy święci, jest to dzisiaj bardzo praktyczne słowo w odzyskiwaniu Pana. W życiu Kościoła jesteśmy tak blisko siebie nawzajem. Widzimy również u siebie nawzajem braki, porażki. Bardzo łatwo jest, gdy nie jesteśmy ostrożni, odsłonić inne osoby. Nie taka jest natura Boga. Sami na siebie sprowadzimy przekleństwo, nie błogosławieństwo. Jeden, na tych, którzy odkrywają innych, spadnie przekleństwo. Dwa, ci, którzy zakrywają grzechy innych, ich braki i wady, odnoszą korzyść i otrzymują błogosławieństwo. Przyznaję, że są grzechy, które z natury są przestępstwem. Nie takie powinniśmy przykrywać. To bardzo ważne. Musimy zrobić to rozróżnienie. Drodzy święci, och, on jest, często traci panowanie nad sobą. Jest bardzo niedbały, robiący rzeczy. Nie odsłaniajcie braków innych. Jeśli jednak są to poważne grzechy, które mają naturę przestępczą, musimy przekazać to odpowiedniej władzy, ponieważ trzeba się z tym rozprawić. Tego nigdy nie powinniśmy zakrywać. Odzyskiwanie Pana nie będzie przykrywać żadnych przestępstw, które są przestępczej natury. Jednak nad brakami wierzących i wadami musimy się ćwiczyć w miłości Boga, aby je zakrywać. D. Miłość wszystko zakrywa. Miłość wszystko przykrywa. Nie tylko dobre rzeczy, lecz także złe. 1. Starsi niech sobie uświadomią, że pasąc innych, muszą przykrywać ich grzechy, nie liczyć zło, jakie popełniają. To poselstwo wygłoszone w 1993 roku z książki brata Lee, Grupy Witalne. Szczególnie starsi, którzy niosą odpowiedzialność, w wielu sprawach znają znacznie bardziej kondycję świętych. Kuszeniem jest dla nich to, by odsłaniać braki i wady świętych, grzechy i występki. Jeśli to zrobisz, utracisz swoją pozycję, grunt, aby paść tych świętych. Gdy tylko odkryjesz tę osobę, utraciłeś grunt, aby w jakikolwiek sposób ją paść. A ten, kto odsłania wady, braki i grzechy członków Kościoła, nie nadaje się do tego, by być starszym. Kiedykolwiek to zrobisz, nie nadajesz się do tego. Tak więc zwłaszcza starsi, odpowiedzialni bracia, nawet współpracownicy, ponieważ wiele razy stykamy się ze świętymi, musimy być bardzo ostrożni. Kiedykolwiek ktoś odsłania wady innych, nie nadaje się do tego, aby być starszym, by przewodzić. Małe b, gdy odsłaniamy członki, nad którymi sprawujemy starszeństwo, które pasiemy, przestajemy nadawać się na starszych. To jest jasne. Dwa, musimy paść innych według Boga, mając miłość, która przykrywa wszystkie wykroczenia. Oby Pan darował wszystkim świętym, a zwłaszcza tym, którzy przewodzą w kościołach, takie serce miłości, które przykrywa braki, wykroczenia świętych. Przyznaję, że jest to pokusa, kiedy wiesz o pewnych sprawach. Może jest to bardzo złe, jest to naprawdę okropne, ale nie ma przestępczej natury. Musimy ćwiczyć się w miłości Boga, aby nosić, przykrywać, prawda? W przeciwnym razie ciało zostanie poćwiartowane, zostanie podzielone, prawda? Tak więc potrzebujemy uczyć się, jak paść świętych z Bożą miłością. Nade wszystko miejcie żarliwą miłość między sobą, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nawet przykrywając innych, nawet nasze własne braki będą przykryte przed Bogiem. Prawda? Mam nadzieję, że te punkty z Księgi Przysłów nam pomogą. Są to zdrowe zasady. Nie powinniśmy rozwijać naszego naturalnego ludzkiego życia, ale poprzez boskie życie powinniśmy rozwijać odrodzone, zmartwychwstałe, stworzone przez Boga człowieczeństwo. Prawda? Potrzebujemy pomocy w sprawach dotyczących naszej wizji, w sprawie prawdy, ducha, naszego serca, a także miłości. Wtedy możemy chodzić po właściwej ścieżce, wiecznej drodze odzyskiwania Pana. Amen. Tutaj zakończę.